A na stadionie olimpijskim w Kijowie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co tam robisz?
Jestem na stadionie olimpijskim, bo jest też tutaj prezydent Petro Poroszenko. Przypomnę, że od wczoraj trwa kolejny etap w kampanii wyborczej na Ukrainie. Wojna na filmy i wojna na badania. A w pierwszym ataku Wołodymyra Zełenskiego na Poroszenkę, tym ataku filmowym, Zełenski zasugerował, że kandydat na prezydenta powinien przejść badania, które miałyby wykazać potencjalną obecność w narkotyków albo być może skłonność do spożywania alkoholu. To wyzwanie podjął Petro Poroszenko i wczoraj powiedział, że na badania pójdzie. Zaproponował, żeby te badania odbyły się w przychodni sportowej, która zlokalizowana na głównym stadionie Ukrainy, stadionie olimpijskim w Kijowie. Zapowiedział, że zaprasza też swojego kontrkandydata Wołodymyra Zełenskiego. Wyznaczył godzinę 9:00. Stwierdził, że on tu będzie na tych badaniach i czeka też na Zełenskiego. No, trzeba było długo czekać na odpowiedź. Również w formie filmu odpowiedział Zełenski i stwierdził, że owszem, na badania pójdzie, ale nie do przychodni sportowej na stadionie olimpijskim, lecz do przychodni swojego przyjaciela, to znaczy Zełenski nie powiedział w filmie, że prywatna przychodnia, którą wskazał, to przychodnia jego przyjaciela, ale szybko ustalili to ukraińscy dziennikarze, że prywatna przychodnia, którą sobie sam znalazł, faktycznie należy do człowieka z nim powiązanego, który zresztą funkcjonuje nie tylko w obszarze medycznym, ale też w obszarze medialnym, a też ma związki z osobami i oligarchami, o których wczoraj rozmawialiśmy. Zełenski postanowił, że na badania pójdzie wcześniej, a i z tych informacji, które są już od rana, to rzeczywiście tak zrobił. Poszedł na badania dzisiaj o godzinie 8:00 czasu ukraińskiego, czyli o 7:00 czasu polskiego. Wiadomo, że oddał krew i już jest po tych właśnie badaniach. Natomiast prawdopodobnie trwają badania prezydenta Petra Poroszenki. Ja tutaj jestem od rana na stadionie olimpijskim. Czekaliśmy długo na wejście. Kilkuset dziennikarzy chciało zobaczyć, jak to będzie wyglądać, ale na razie prezydenta nie ma. Jest przygotowane miejsce na konferencję, na spotkanie z dziennikarzami, a kilkuset dziennikarzy oczekuje w tym momencie na prezydenta. Ja też, on za chwilę powinien się pojawić. No i dowiemy się, czy zrobił badania, czy nie. Jak okazuje się, to te badania mają być bardzo ważnym elementem kampanii wyborczej, ale nie jedynym. Wczoraj w tym filmie Wołodymyra Zełenskiego, o którym wspomniałem, Wołodymyr Zełenski odniósł się do debaty, do której wcześniej sam wzywał prezydenta Petra Poroszenkę, a później zaczął się z tych wezwań wycofywać, czy właściwie stawiać nowe warunki debaty. Stało się to po tym, jak prezydent Poroszenko przyjął wyzwanie na debatę i stwierdził, że nawet może być to debata na stadionie, tak wymyślił to Wołodymyr Zełenski. Ale wczoraj Zełenski dodał do tego kolejny warunek. Otóż zaproponował, żeby prowadzącą debatę była Julia Tymoszenko. I w tym wczorajszym filmie zwrócił się do niej bezpośrednio z taką propozycją. Nie znam odpowiedzi Julii Tymoszenko. Nie wiem, czy Julia Tymoszenko jest skłonna prowadzić taką debatę, ale wątpię, żeby na ten warunek z kolei przystał prezydent Petro Poroszenko. Pewnie jakie ma zdanie w tej sprawie? Być może dowiemy się dzisiaj właśnie na tej konferencji, która za chwilę się odbędzie.
Jak tylko rozpocznie się konferencja, to natychmiast połączymy się z Pawłem Bobołowiczem, jeżeli będzie to możliwe, albo tuż po konferencji, jeżeli będzie to możliwe. Taka jest umowa między nami?
Tak, oczywiście, cały czas jestem w gotowości, tylko jak będzie konferencja, dam znać naszemu realizatorowi, czekam na połączenie.
Paweł Chodyna czeka na informacje od Pawła Bobołowicza, który trzyma rękę na pulsie. Wczoraj po raz drugi w Radiu Wnet było studio Wilno i dzięki studiu Wilno poznaliśmy zespół polski, który jest bardzo popularny wśród Polaków i Litwinów. Zespół nazywa się Czarny Biceps, ale patrzę na zegarek, jest godzina 7:59:11, a w studio jest już Antoni Opaliński, już ma gazety, już do nich zerka, to może ta zapowiedź była przedwczesna, bo może zaczniemy po prostu przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy. Dzień dobry Państwu. Wczoraj wydawało się, że być może strajku nie będzie. Dzisiaj, jak tak się patrzy na tytuły, na komentarze w internecie, wygląda na to, że strajk chyba jednak będzie. W każdym razie rodzice w Warszawie dostają od szkół, od rad rodziców jakieś informacje, co się będzie działo, kiedy będą te strajki. Batalia o dzieci, ale to już nie jest tytuł dotyczący strajku, tylko niesamowitej historii, która wydarzyła się na naszych oczach, w naszym dzienniku. Chodzi o Denisa Lisowa, Rosjanina, któremu w Szwecji zabrano dzieci, które te przekazano rodzinie zastępczej, zresztą muzułmańskiej, i który porwał swoje własne dzieci, uciekł ze Szwecji i prosi w Polsce o azyl. Zanim przyjechali tutaj szwedzcy urzędnicy, ale warszawski sąd zakazał oddawania im dzieci i na razie zostały one w Polsce ze swoim ojcem. Paulina Gajkowska na pierwszej stronie naszego dziennika. To są zaangażowani prawnicy z Ordo Iuris, może w południowej audycji spróbujemy się więcej o tej historii dowiedzieć. Parlament Europejski łamie zasady wolnego rynku. To jest oczywiście ta wczorajsza historia z Parlamentu Europejskiego, chyba po raz pierwszy od dłuższego czasu, może tak jest czasem przy okazji Nord Streamu, ale tutaj ten głos był mocniejszy. Mieliśmy wśród polskich eurodeputowanych jeden wspólny głos, niezależnie od podziałów partyjnych. Parlament poparł kontrowersyjne propozycje nowych przepisów dotyczących przewoźników drogowych. Zakładają one m.in. objęcie firm transportowych regulacjami o delegowaniu pracowników, co będzie niekorzystne dla Polski i państw naszego regionu. Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, zresztą nie tylko polscy, tutaj były bardzo mocne głosy, na przykład ze strony prezydencji rumuńskiej, mówią, że to absolutnie łamie po prostu zasady wolnego rynku. No ale to tak właśnie Unia jest niestety skonstruowana. Jeszcze z tych, proszę Państwa, tygodników, które kończą swój bieg w tym tygodniu, wydania artykułów do rzeczy Piotra Semki, Polska dzielnicowa reaktywacja. To jest o bardzo poważnej sprawie. Pojawiły się takie publikacje, najpierw na łamach Rzeczpospolitej, tam między innymi profesor Antoni Dudek był wśród autorów, potem oczywiście entuzjastyczne odpowiedzi również na łamach Gazety Wyborczej. Otóż taki pomysł, że skoro nie możemy się w Polsce dogadać co do różnych spraw, i to nie chodzi tylko o sprawy dotyczące kwestii ekonomicznych, ale też takie sprawy dotyczące w ogóle systemu wartości, to może po prostu tak bardzo Polskę rozrzedzić, tak bardzo wydelegować te wszystkie sprawy w dół do samorządów, żeby było tak, że na przykład w liberalnym, na liberalnym gdzieś tam Pomorzu, powiedzmy, będą niektóre rzeczy dozwolone, a gdzieś tam na Podkarpaciu nie będą. Innymi słowy, żeby tak podzielić Polskę na dzielnice, jeśli chodzi o sprawy związane z systemem wartości. Piotr Semka tutaj wskazuje, jak duże jest zagrożenie tym pomysłem, że to jest tak naprawdę pomysł na po prostu rozwalenie Polski na części. To chyba jest tak, że system się zorientował, że skoro nie są w stanie całkowicie tej konserwatywnej Polski zlikwidować, to zamiast się z nią dogadywać, zamiast stworzyć jakiś konsensus, po prostu lepiej Polskę rozwalić na części. Taka idea się pojawiła. Proszę Państwa, ci, którzy obserwują polską politykę nie od wczoraj, ale na przykład od 25 lat, spodziewali się, że prędzej czy później pan Janusz Korwin-Mikke zrobi coś, żeby twór polityczny, w którym tym razem uczestniczy, nie zdobył zbyt dużej ilości głosów, na przykład zacznie jeździć na Słoniu albo gdzieś tam kogoś obrazi. Pan Janusz Korwin-Mikke niczego takiego nie zrobił, ale znalazł w Konfederacji godnego siebie następcy, mianowicie pana Grzegorza Brauna. Pan Grzegorz Braun najpierw powiedział, że należy w ogóle zamknąć wszystkich homoseksualistów, a wczoraj prowadził jakieś takie ciekawe rozważania na temat tego, że no kamieniowanie to jednak nie, ale batorzenie to tak. Koledzy z portalu w polityce.pl powiedzieli, że to po prostu artysta, który stał się politykiem i chce zabłysnąć. A mnie się wydaje, że mamy tutaj do czynienia z odbiciem tego samego, w czym jest zjawisko zwane Robert Biedroń, czyli takimi zachodnimi, obcymi wpływami na polską politykę. Tak się jakoś złożyło, że w naszej tradycji nigdy nie było obsesji na gruncie spraw obyczajowych. Polska polityka była zawsze poważniejsza, natomiast Zachód, który w ciągu 100 lat się przerzucił od purytanizmu do skrajnego rozpasania, tutaj ma swój problem. Pytanie, czy my musimy te obce wpływy naśladować. Trochę szkoda, że w tym wszystkim uczestniczą narodowcy albo poseł Marek Jakubiak, bo pewnie by byli w Sejmie potrzebni, no ale z drugiej strony, jak człowiek zajmuje się polityką, to sam dokonuje pewnych wyborów. Teraz jeśli chodzi o Brexit, proszę Państwa, międzynarodowe agencje doniosły, że pan przewodniczący Tusk chce zaproponować Wielkiej Brytanii elastyczne przesunięcie o rok terminu wyjścia z Unii Europejskiej. Taka informacja najpierw pojawiła się w BBC, a potem w innych źródłach. No, tu jest pytanie właściwie, czy to jest pomysł na to, żeby rzeczywiście Brytyjczykom pewne rzeczy udogodnić, czy raczej, żeby ten Brexit całkowicie rozwodnić i poczekać, aż sami Brytyjczycy dojdą do wniosku, że zrobią jeszcze jedno referendum, żeby jednak z Brexitu zrezygnować. I jeszcze, proszę Państwa, informacja Tutaj miałem, przepraszam, muszę sobie przerzucić, bo to było na innym portalu. Aha, Amerykanie chcą sprzedać, rozważają sprzedaż myśliwców F-35 niektórym krajom, w tym również Polskę. No nie z dobrej woli, tylko dlatego, że chcą na tym zarobić, ale te sytuacje z migami ostatnio chyba uświadomiły wszystkim, że myśliwce nowej generacji będą Polsce potrzebne. Jeszcze spojrzymy, proszę Państwa, trochę tutaj do gazet. Czasy masowych strajków już nie wrócą. To jest rozmowa z Rafałem Chwedorukiem, politologiem w dzienniku Gazecie Prawnej. No i rozmowa z gwiazdą polityczną sezonu, czyli czyli panem Sławomirem Broniarzem. Tytuł jest trochę mało nauczycielski, bo jest wszyscy walą w nauczycieli. No w każdym razie szef ZNP mówi, że lepiej mu się dogadywało z ministrem Romanem Giertychem niż z premierem Mateuszem Morawieckim. Nigdy nie sądziłem, że dożyjemy takich czasów, że będzie lewica chwalić Romana Giertycha. Jak to się, proszę Państwa, wszystko zmienia?
A pamiętamy te czasy, kiedy pan Giertych był ministrem edukacji narodowej i co wtedy działo się pod Ministerstwem Edukacji Narodowej?
A tak, ja to widziałem na własne oczy. Giertych do wora, wór do jeziora, takie hasła krzyczała wyemancypowana młodzież.
Teraz krzyczy zupełnie inne hasła. Na zegarze godzina 8:05. Antoni Opaliński. Przegląd prasy powróci o godzinie 9:00.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Przypominam Państwu, że mamy tydzień wenezuelski w Radiu Wnet. Dzisiaj jeszcze w poranku Zbigniew Dąbrowski, autor poniedziałkowego programu o Ameryce Łacińskiej, Republika Latina i współtwórca tego tygodnia wenezuelskiego, będzie gościem i opowiemy o szczegółach naszej zbiórki, bo wszystkich zapraszamy na jarmark Wnet, Emil Platek 29/31. Tam będą i Wenezuelczycy, i my, i będziemy zbierać rozmaite dary, przede wszystkim leki i produkty żywnościowe, które można wysłać. Szczegóły podamy później. Jeszcze jedna informacja a propos jarmarku Wnet, albo jeszcze dwie informacje a propos jarmarku Wnet. Druga to, że jest Kurier Wnet, wydanie kwietniowe, już będzie na jarmarku, premiera Kuriera, że będzie oczywiście nasza audycja z jarmarku Wnet, koncert życzeń. To już trzecia edycja koncertu życzeń. Bardzo nam się koncert życzeń podoba i bardzo nam się podoba gust naszych słuchaczy, którzy wybierają piosenki i je odpowiednio dedykują. Oczywiście przyjedzie Stanisław Klepka z Poniedzia, który przypomina, że będziemy mieli potem dwa jarmarki świąteczne. Pierwszy w niedzielę, drugi w środę, ale to już następny tydzień. Z tych rzeczy, które tworzymy. Przypominam o tym, że jest Akademia Wnet i w sobotę jest kolejny wykład na temat Rosji, Polaków mieszkających w Azji Centralnej na terenie Związku Sowieckiego. I co? To są właściwie jeszcze do tych komunikatów mogę Państwu przypomnieć, jakie są, ale może nie teraz, jakie są kościoły stacyjne. W Warszawie parafia Matki Bożej Różańcowej, ulica Wysockiego 8, a w Krakowie Matki Bożej Różańcowej, Piaski Nowe w Warszawie, msza o godzinie 20:00, w Krakowie msza o godzinie 18:00.